Cześć, witamy w 13 odcinku naszego podcastu. Dzisiaj nagrywamy w składzie Bolt, czyli ja, czyli Szymon Bokota oraz nasz formowy przyjaciel Maciek, czyli Pucci. Cześć.
Siema.
Omówimy sobie ostatnią galę, to znaczy Aleksander Gustafsson kontra Daniel Cormier. Trzeba przyznać, że galę bardzo efektowną, może poza niektórymi zestawieniami z karty głównej, ale na pewno warto było czekać na tę galę. Miałeś podobne wrażenie, Maćku?
Zdecydowanie. Gala mi się bardzo podobała, przy czym powiem szczerze, że karta wstępna biła na głowę kartę główną.
W pełni się zgadzam. Żeby niepotrzebnie nie przedłużać, jak podobała Ci się walka wieczoru, czyli starcie mistrza z pretendentem ze Szwecji?
Mistrza oczywiście w cudzysłowie, bo każdy wie, że Jones jest najlepszy.
Oczywiście, wiemy, że to jest mistrz tymczasowy, no ale zachowajmy grzeczność.
Tak jest, zachowajmy grzeczność. Walka była dla mnie top 3 tego roku, za walką Lawlera z McDonaldem oraz Andrzejka z Travisem Brownem. Bardzo mi się podobały te ciągłe wymiany, agresja Cormiera i zaciętość Gustafsona, który gdyby nie miał bazy stali, to by padł po tych kilkudziesięciu podbródkach i sierpach Cormiera z pół dystansu.
Trzeba przyznać, że Gustafsson w pełni odrobił zadanie domowe, jeżeli chodzi o zapasy. Znaczy wiadomo oczywiście, że jego zapasy to najwyższy światowy poziom, ale poza tą pierwszą rundą prezentował się wyśmienicie, szczególnie w ofensywie. Też odniosłeś takie wrażenie, czy może twoim zdaniem czegoś brakowało, mógł częściej dorzucać te próby obaleń?
Szczerze mówiąc, mam takie mieszane odczucia odnośnie obrony obaleń przez Gustafsona, bo w pierwszej rundzie po prostu to było bardzo łatwo oddane. Runda po prostu przegrana, a Cormier zbyt wielu obaleń nie próbował w późniejszej fazie. Na pewno zaskoczyły mnie za to ofensywne zapasy Gustafsona, który nie tylko Jonesa kiedyś obalił, ale teraz też obalił Cormiera. Tym mnie zaskoczył.
No to przejdźmy do tego, gdzie walka się toczyła przede wszystkim, czyli na nogach. Gustafsson rewelacyjnie prezentował się w drugiej rundzie. Byłem przekonany, że jeżeli utrzyma takie tempo i taką intensywność w swoich akcjach, to spokojnie skończy swojego przeciwnika. Ale tutaj pojawił się pewien problem. Być może moja teza jest nieco kontrowersyjna, ale odniosłem takie wrażenie, że Gustafsson w pewnym momencie uszkodził lewą rękę. Od początku drugiej rundy cały czas sobie przygotowywał Cormiera, oczywiście poza kopnięciami kolanami na korpus jabami. Widać było, że Danielowi to mocno psuje krew, ale w pewnym momencie Aleksander zmienił pozycję na odwrotną, czego dotychczas nie robił. I po chwili znowu wrócił do swojej standardowej pozycji ortodoksa, ale z tej pozycji z kolei nie wyprowadzał już tak często tych ciosów lewą ręką. Właściwie to momentami wręcz prosił się o to, żeby w końcu sobie przypomniał o tych jabach, które początkowo wyśmienicie stosował, ale one też nie powracały do jego arsenału. Wolał jedynie rzucać pojedynczego jaba, czasem rzucić za nim prawego sierpowego, czy tamtowego prostego, więcej zaczął kopać. Też odniosłeś takie wrażenie, czy to może tylko moje rojenie?
Zgadzam się z tobą. Na początku drugiej rundy Gustafsson bardzo dobrze pracował prostym i uciekał na boki. Potem faktycznie zabrakło tego. W ogóle zabrakło mi sporo rzeczy w grze Gustafsona. Bardzo mi się podobały te nieliczne kolana, którymi trafiał i nawet znokdownował w pewnym momencie Cormiera. Nie wiem czemu tak mało uderzał kolanami. Być może bał się sprowadzenia. Ale przede wszystkim zdaje mi się, że przegrana Gustafsona leżała w kwestii jego psychiki. To był taki brak wiary w siebie. Zdaje mi się, że Rumble nokautując go przed własną publicznością pozbawił go tej iskry prawdziwej, chęci bycia mistrzem. Nie wiem, szczerze mówiąc, co to się dzieje z Gustafsonem, ale już na konferencji nawet, to była taka wielka konferencja, gdzie Conor był główną gwiazdą, no ale właśnie wtedy Cormier pocisnął po Gustafsonie, że no, gość całkiem niezły jest, ale i tak nie ma ze mną szans. I wtedy tak strasznie nieśmiało Gustafsson powiedział, no, ale ja przecież wygram. Nie wiem, szczerze mówiąc.
W ogóle z Gustafssonem sprawa wygląda smutno w taki sposób. To znaczy, nie wiem, czy smutno to najlepsze określenie, ale na pewno niepokojąco. On już po walce z Ramblem mówił, że on sobie zdaje sprawę z tego, że on jeszcze nie będzie walczył przez nie wiadomo ile lat. Nie daje sobie bardzo dużo czasu w tym sporcie. Zaczął inwestować w nieruchomości. No i wydaje mi się, że o ile przedtem myślał, że no dobra, jak zostanę tym mistrzem, to mogę zostać w tym interesie dłużej, to po tej porażce zacznie raczej kombinować w kierunku Jeszcze jedna droga po pasji, jak mi się to nie uda, to kończę z tym biznesem. Mam lepsze zajęcia. I tego się właśnie trochę u niego obawiam, tym bardziej, że bardzo go lubię.
Mam nadzieję, że nie będzie miał racji bytu taki scenariusz. Chociaż uważam, że lepiej by było dla Gustafsona, gdyby zawalczył przed walką o pas z kimś słabszym, odbudował się psychicznie, bo naprawdę bardzo niewiele mu zabrakło, żeby został mistrzem. Szczerze mówiąc, drugą i trzecią rundę punktowałem dla Gustafsona. Czwartą to tak na styk, ale minimalnie dla Cormiera i oczywiście pierwsza i piąta dla panującego mistrza. A ty jak punktowałeś rundy?
Drugą i czwartą punktowałem dla Gustafsona. Oczywiście druga była najbardziej zdecydowaną. Trzecią punktowałem generalnie dla Cormiera, ale tutaj pojawia się taka ciekawostka.
Mimo tego
Wszyscy
knockdownu?
zapewne pamiętają czwartą rundę z walki Gustafsona z Jonesem. Tam Gustafson do momentu tego morderczego łokcia pod koniec rundy trafiał większą ilością ciosów. No ale po tym morderczym łokciu, chociaż się nie przewrócił, to sędziowie zapisali rundę na korzyść mistrza.
Jonesa.
No i tak, tutaj sytuacja z kolei wyglądała odwrotnie. Rozumiem, że na przestrzeni całej trzeciej rundy trafił zaledwie trzema znaczącymi ciosami więcej, ale Gustafson również go trafił potężnym ciosem, tak jak Jones kiedyś trafił jego. Tylko że on Cormiera powalił nim na deski, co jednak nie przełożyło się na punktację u dwóch sędziów.
Tak jest.
Dwa razy w bliskiej sytuacji dokładnie takiego samego rodzaju, to właśnie Aleksander wyszedł gorzej w oczach sędziów. Trochę przykra sytuacja, bo właśnie tej jednej rundy w obu walkach nie brakowało do zwycięstwa.
Zgadzam się z tobą, to była walka na styk. Widać, że obaj są na mistrzowskim poziomie. I byłoby cholernie szkoda, gdyby Gustafsson zrezygnował z kariery, bo to jest naprawdę kawał dobrego zawodnika o olbrzymim sercu i to jest prawdziwe piękno MMA, gdy dwóch zawodników naprzeciwko siebie zostawia całe swoje serce, krew się po prostu leje strumieniami, ale mało kto się tym przejmuje, a po walce jeszcze Gustafsson bierze Cormiera na ręce i przytula, no, czapki z głów.
Racja, tym bardziej, że Aleksander też bardzo mi się podobał w tej walce pod tym względem, że nigdy przedtem tak dobrze nie pracował technikami nożnymi. Ile po tym pierwszym kopnięciu na korpus, po którym Cormier go obalił, to się zastanawiałem, co mu odbiło, to jednak w tej przede wszystkim drugiej rundzie to wyglądało naprawdę świetnie, te tipy na korpus. No i widać, że Aleksander tych 2 lat nie zmarnował, które minęły prawie od jego ostatniej walki, ale zabrakło mi przede wszystkim jednej rzeczy, mówiliśmy o niej z Adamem w naszym poprzednim podcaście. Spodziewaliśmy się mianowicie, że skoro wrzuca filmiki, na których trenuje łokcie, to będzie ich używał na Danielu. No ale się tego nie doczekaliśmy, to przełożyło się na taki, a nie inny obraz klinczu.
No tak, w pół dystansie po prostu Cormier robił co chciał, chociaż w sumie to było do przewidzenia, tak samo Jones miał spore problemy jednak, gdy znajdowali się w pół dystansie i Cormier trafił mnóstwo podbródków i sierpów. To naprawdę było imponujące. Tak mam wrażenie, że ostatnio Cormier tak przejął styl Kane'a. Wcześniej w poprzednich walkach jeszcze z Nelsonem czy z Barnettem więcej było boksu i takiego obalenia, żeby bić trochę ciosów, ale zdecydowanie ostatnio stał się clincherem. Też masz takie wrażenie, czy to tylko moja wyobraźnia?
Wiesz co, nie miałem nigdy skojarzenia z Velasquezem, ale w tym co mówisz coś jest. Zaczął strasznie lubić walczyć w tym clinchu. No, czyli walkę wieczoru sobie ładnie podsumowaliśmy, pora przejść dalej. A jak ci się podobała walka Johnnego Hendricksa z Tyronem Woodleyem?
Świetna, ale jeszcze zabrakło nam jednej rzeczy. Kogo byś widział dla Gustafsona i Cormiera? Powiedz mi w ogóle, czy dla Cormiera Bader czy Jones?
Prawdę mówiąc, dla Cormiera sportowo bym widział przede wszystkim tego Badera, głównie dlatego, że tak się chłopina stara, no ale nie oszukujmy się. Wszyscy wiemy, że mistrzem jest Jones i trzeba mu oddać to co jego, czyli dać mu pozwolić tym razem skończyć Cormiera i znowu obnosić się z pasem.
Ja jestem mimo wszystko masochistą i fanem Badera, więc uważam, że powinien zawalczyć właśnie on o pas, a Jones z Rumblem w co-main evencie. Bardzo by mi się podobało, gdyby Jones po tym, jak zamorduje Rambla, powiedział, że no ludzie, ja tu chcę zostać i zabić ich dwóch naraz, nie? To mogłoby być ciekawe, takie wrestlingowe trochę.
No nie wątpię, tym bardziej, że Jones już się chyba pogodził z tym, że nikt go nie będzie uważał za grzecznego chłopaka, który przeprowadza staruszki przez ulicę. Będzie się już raczej na stałe trzymał tego swojego, powiedzmy, że mroczniejszego wizerunku, który pokazał przy promocji Galisko z Miodem. No ale zobaczymy przede wszystkim, na kiedy będzie ogłoszona data powrotu Jonesa. Niby cały czas był w treningu, no ale zobaczymy, jak to będzie. Natomiast dla Gustafsona, jak już to pisał nasz redakcyjny kolega, widziałbym Rashada Evansa.
No właśnie, szczerze mówiąc, tak sobie myśląc, wziąłem właśnie Evansa albo OSP.
OSP też by był dobrą propozycją lub zwycięzca
Takie miłe odbicie.
Teixeira Cummings, lub ewentualnie przegramy. Zresztą z Teixeirą już Gusa zastawiano, no ale wtedy kontuzja Aleksandrowi uniemożliwiła walkę. I kto wie, czy gdyby się nie odbudował na Teixeirze, to walka nie wyglądałaby z ostatniej nocy nieco lepiej.
Też właśnie mam takie zdanie. Przechodzimy dalej.
No właśnie, teraz może krótko mówmy ten lekki skandal z Hendricksem. Uważasz, że słuszne jest wysyłanie go wagę wyżej?
Jestem nieobiektywny, bo bardzo lubię Johnego, ale no uważam, że skoro UFC potrafiło dać Gastelumowi profesjonalnego dietetyka, to dlaczego nie zrobić tego samego z Hendricksem, który według mnie jest niekwestionowanym numerem jeden. I uważam, że przegrana z Zoblerem była skandalem. Więc uważam, że wysłać go na jedną walkę do średniej i z powrotem do półśredniej, tak jak było w przypadku Kelvina Gasteluma.
Myślę identycznie. No a co robimy z Woodleyem? Czy ten jego title shot teraz jest już niezagrożony, czy myślisz, że UFC jeszcze mu rzuci jakieś kłody pod nogi? Bo nie oszukujmy się, to raczej taki średnio medialny zawodnik.
Średnio medialny zawodnik, ale nie bardzo wiem, kto inny, jeśli nie on. Mamy walkę Browna z Gastelumem właśnie. Jeśli Gastelum wygra, to będzie dopiero jego druga wygrana, w czym jedna nad dziadziem Marquardtem, więc kompletnie go nie widzę walczącego ze zwycięzcą starcia Lawler Condit. Inaczej sprawa by wyglądała, gdyby to Mal Brown wygrał, ale również by to były dopiero dwie wygrane, więc myślę, że Woodley byłby najlepszą opcją.
No, też myślę, żeby dać temu Woodleyowi w końcu walkę o pas. Może jeżeli ją przegra, to w końcu zniknie z radaru z tym swoim płaczkowaniem, co mnie niestety irytuje i oznacza, że jestem nieobiektywny, no ale trudno. No to przechodzimy do chyba największego wygranego, jeżeli chodzi o progres na przestrzeni ostatnich lat, czyli Ryana Badera. Też odnosisz takie wrażenie, że on na przestrzeni lat stał się w końcu w pełni kompletnym zawodnikiem, szczególnie jeżeli chodzi o jego progres w stójce, bo grapplingowi i zapasom nie dało się niczego zarzucić.
Pewnie, że tak. Według mnie to jest spora poprawa, więc nie podpala się tak jak kiedyś. Jak w walce z Machidą to było wręcz smutne oglądanie bezradnego Ryana i tego jego zrywu, po którym został momentalnie znokautowany. Teraz bardzo dobrze operuje lewym prostym, mocno bije, po dwóch rundach zamknął oko Evansa. Jestem pod wrażeniem.
Również, tym bardziej, że podobało mi się to, w jaki sposób używał kopnięć. Na przykład w pewnym momencie, żeby uniemożliwić Rashadowi zbyt łatwe podchodzenie do siebie, to zaczął rzucać całkiem sensowne middle kicki. Wiadomo, że jeżeli zestawimy Badera z Ramblem, Jonesem czy Cormierem albo Igusem, to w stójce to nie będzie wyglądało dla niego zbyt dobrze, no ale o dziwo ze wszystkimi innymi może w tej płaszczyźnie nawiązać rywalizację. To jest imponujące, zważywszy na to, gdzie kiedyś był pod tym względem.
Zgadzam się i podoba mi się jego ciągły progres mimo wielu lat w sporcie. I no, myślę, że coś z niego będzie jeszcze. Wierzę w to.
Natomiast co byś widział dla byłego mistrza, który miał okazję do triumfalnego powrotu, ale ten powrót był mało triumfalny?
Wiesz, po dwóch latach przerwy trudno było spodziewać się lepszego występu. Myślę, że powinien dostać jeszcze jedną walkę i to ona powinna zdecydować, czy wysyłać go na emeryturę, czy jeszcze włączyć się do jakiegoś tam mało realnego wyścigu o title shota.
Również tak myślę. Ja jedynie powiem, że trochę szkoda mi oglądać Siuga w takiej dyspozycji, zważywszy na to, że jednak kiedyś to faktycznie był mistrz, a teraz widać, że niestety nie nadąża za tą swoją dywizją.
No masz rację. Za to jedna rzecz mi się nie podobała u Badera już po walce. Według mnie strzelił we własną stopę, mówiąc, że chce albo walczyć o pas, albo dostać rewanż z Gloverem. To jest dla mnie zupełna głupota. Jeśli chcesz walki o pas, to mówisz wprost, że tylko mistrz, tylko walka o pas, a nie rewanże.
Dokładnie tak. Wydaje mi się, że Ryan niestety się pogodził z tą taką swoją rolą gościa, który czyści wszystkich, ale nie dostaje tej upragnionej walki o pas.
Zdecydowanie. Tak samo było kiedyś z Hendricksem, kiedy walkę o pas dostał najpierw Condit, a potem Diaz.
No, przy czym to wyglądało jeszcze chyba trochę inaczej, a mianowicie najpierw, albo i dobra, nie będę się ośmieszał przed słuchaczami, bo teraz wydaje mi się, że myli mi się nieco chronologia w dywizji półśredniej, także przejdźmy może dalej.
Nie, mi chodziło o walkę z GSP, nie o obecną sytuację.
Tak,
Ale
ale
dobra,
kiedyś
nie
było
się
też pewne zamieszanie, jeżeli chodziło o walki w tej dywizji, a mianowicie wydaje mi się, że GSP miał początkowo walczyć z Diazem właśnie, bo Diaz rzucił to wyzwanie po pokonaniu Pena, no ale GSP się kontuzjował i wtedy skoczył Condit w walce o pas tymczasowy.
faktycznie, masz rację.
No okej, to przejdźmy dalej, czyli do chyba najdziwniejszego występu tej gali, a mianowicie Ruslan Magomedow. Jest strajkerem, nie potrafi znokautować bardzo spasionego, bardzo słabego Jordana.
Ciężko cokolwiek powiedzieć o tej walce, bo była tak nudna, że to można było na niej usnąć, ale mimo wszystko Sean Jordan jest cholernie twardym gościem. Całkiem nieźle dał radę zawalczyć, biorąc pod uwagę, że w pierwszej rundzie połamał sobie żebra albo żebro. No, mimo wszystko mnie smuci trochę oglądanie Magomedowa, który jest wielkim chłopem. Gość waży, nie wiem, 110 kilo chyba, a po prostu kompletnie nie ma siły w ciosach. Nie wiem, co z niego będzie, ale mam wrażenie, że niewiele.
Magomedow to właśnie taki smutny przypadek strajkera, który przestał w ogóle tej swojej płaszczyzny używać do kończenia walk, zamiast tego woli w niej punktować na skutek nokautu. Do momentu walki z Konstancinem Głuchowym, którą przegrał po ciosach na korpus, wykończył wszystkich swoich rywali, ale później z 9 kolejnych rywali poddał jedynie jednego przeciwnika. Wygląda to dosyć słabo jak na kogoś, kto naprawdę ma solidne stójkowe papiery. Jak na dywizję ciężką, to wręcz zachwyca przekrojem technik, bo który inny ciężki rzuca poza Danielem Omielańczukiem brazylijskie kopnięcia, latające kolana, obrotówki. No, Daniel może nie rzuca obrotowych kolan i innych latających rzeczy,
Ale rzuci niedługo.
ale rzuci niedługo. Ale Magomedow ma kapitalny arsenał jak na swoją wagę. Ale co z tego, skoro brakuje mu w ogóle tego instynktu zabójcy? Jordan od połowy drugiej rundy był już dosłownie spuknięty. Poruszał się w fatalnym tempie. Właściwie robił dla Magomedowa zawodek treningowy, a ten mimo to wolał go punktować pojedynczymi ciosami. Lekko frustrujący występ, tym bardziej, że uważam Magomedowa za kogoś, kto gdyby bardziej chciał, to mógłby już w tej chwili być całkiem wysoko w tej dywizji. Jego styl walki jest dosyć efektowny, tylko że nic z niego nie wynika, jeżeli chodzi o ranienie rywali. Taka bardzo dziwna zbieżność, szczególnie jak na wagę ciężką.
Stójka Magomedowa jest trochę jak zapasy Rosholta.
O, dobre porównanie. Natomiast co do Jordana, jak ci się podobał jego występ, czy jak ci się nie podobał jego występ?
I podobał, i nie podobał. Tak jak już mówiłem, bardzo mi się podoba jego serce do walki i zaciętość, ale wyglądało to jednak trochę smutno. Jestem wielkim fanem wagi ciężkiej, uwielbiam, gdy jeden cios może wszystko zakończyć, a Jordan mimo wszystko ma tego mocnego luja, ale trudno było zbyt wiele od niego oczekiwać, kiedy złamał sobie żebro. Więc walka była przeraźliwie nudna i nic więcej nie mam ochoty o tym mówić.
Podobnie, jedyne co z niej zapamiętam, to fakt, że Jordan w drugiej rundzie próbował rzucać swoje już popisowe kopnięcia hakowe. No ale ten razem je rzucił metr od Magomedowa, więc trochę mało z niego wynikało. Przejdźmy dalej. Benavidez kontra Bagautinov. Jak wrażenia po tej raczej średnio przyjętej walce?
Podobne do walki Jordana z Magomedowem. Walka kompletnie bez historii. Podobało mi się kilka kopnięć high kicków w wykonaniu Benavideza i suples w wykonaniu Bagautinova. Poza tym walka asekuracka, punktatorska i cholernie nudna.
Też coś w tym jest. Momentami podobało mi się poruszenie się Juska, który teoretycznie w trójce powinien rządzić i dzielić w tej walce, no ale nie do końca tak było. Ogólnie mam wrażenie, że Benavidez zaliczył od pewnego czasu regres, a mianowicie po tej drugiej porażce z obecnym mistrzem dywizji. Wiele osób uważało, że on może zdetronizować Demetriusa. Ja też tak uważałem, tego nie ukrywam. Ale od tej walki dzieje się z nim coś niedobrego. Z Elliotem walka wyglądała elegancko, ok. Z Ortizem to była jego ostatnia naprawdę wygrana w pięknym stylu, gdzie zadał mu ogromną ilość ciosów, rzucał bardzo efektowne akcje. Natomiast z takim jednak mimo wszystko gatekeeperem tej dywizji, Moragą, nie zachwycał. Z Bagautinowem podobnie. Wydaje ci się, że Benavidez szedł już w ten moment w karierze, w którym będzie tylko gorzej i gorzej? Czy może to jednak dwaj przeciwnicy byli o tyle mocniejsi?
Nie, myślę, że coraz gorzej będzie z Benavidezem. Jeśli dostanie walkę z Demetriusem Johnsonem, to po raz kolejny przegra przed czasem.
Nie, właśnie Benavidez jest ciut żal, bo widać było, że pod opieką Ludwiga poczynił niesamowity progres w stójce. Tylko,
Ale z Ludwigiem już
że
nie trenuje chyba od jakiegoś czasu,
tak,
prawda?
już nie trenują ze sobą.
Może to jest właśnie przyczyną tego regresu.
Wiesz
Jak
co,
dobry
wydaje mi się,
trener,
że
to jest
on do teraz
podstawa.
używa wielu z narzędzi, które otrzymał właśnie od Ludwiga, mianowicie to jego poruszanie się, sposób w jaki sobie przygotowuje kombinacje, w jaki sposób unika ciosów, czy próbuje kontrować, ale tak jakby w tych dwóch ostatnich walkach brakowało tego czegoś, tego ognia. Klepał z automatu sobie te swoje rzeczy, które ma wyuczone, które wykonuje niczym perfekcyjny mechanizm, ale zabrakło w tym tego czegoś, co pozwalało mu dominować rywali.
Zgadzam się z tobą. Z kolei chętnie bym zobaczył go z kimś, kto mógłby wykrzesać z niego trochę ognia, na przykład z Sergio Pettisem.
Wydaje mi się, że dla Pettisa jeszcze za wcześnie na taką walkę, ale na przykład Horiguchi czy nawet Dotson, mimo że jest po porażce, to byłyby fajne zestawienia.
Z kolei kto dla Bagautinowa?
No właśnie, nie wiem za bardzo co zrobić z tym Bagautinowym, bo nie da się oszukać, że on dwóch raczej nie porywa. Jego styl walki nie należy do szczególnie efektownych. Myślę, że przegrany walki cechu do Formiga byłby idealny.
Zgodzę się z tobą. Przechodzimy dalej.
Przepraszam. Jedziemy dalej, jasne. Juliana Penna kontra Jessica Ai. Czy my naprawdę chcemy rozmawiać o tej walce?
Pewnie, czemu nie? Taki tam suchy żart.
No, wygrana Penny nie ma za bardzo z czym dyskutować. Ai, która niedawno jeszcze niby była rozważana jako pretendentka do walki o pasy, dwie ostatnie walki przegrała w raczej słabym stylu. Właściwie jedyne, co mi się z tą walką w momencie kojarzyło, to bardzo głupie wypowiedzi Penny przed nią.
No tak, z przyjemnością mi się oglądało bezradną momentami Penę, dającą przeraźliwie nudną walkę, kiedy kilka dni wcześniej krzyczała, że chciałaby zarabiać 10 razy więcej niż mężczyźni. No,
Tak, bo i walki
nie
są
udało
10 razy
się.
bardziej ekscytujące.
Tak, no, to wyzwanie rondy po walce to był dla mnie nieśmieszny żart.
No tak, ale co poradzisz? Na szczęście na najbliższe 2-3 miesiące nie musimy o niej pamiętać.
Z kolei kogo byś zobaczył w walce z AI? Ja bym chciał się wcielić w rolę masochisty i zobaczyć ją z beczką Rejo. Co ty na to? Jakiś main event nienumerowanej gali.
Nie no, jeżeli byłbym na mocnych lekach przeciwbólowych, to czemu nie? Nawet by to wtedy było sympatyczne. Ale w innych warunkach nie ma mowy. Gdzieś czytałem propozycję zestawienia AI z panią Smith. No i właściwie mogłaby być taka walka na odbudowanie, bo AI sobie powinna poradzić, ale absolutnie jej losy mnie nie interesują. To przejdźmy
Panie
do
Rzymonie, po raz
zdecydowanie
kolejny zgoda.
najefektowniejszego. Proszę?
Panie Rzymonie, po raz kolejny zgoda.
No to możemy przejść do zdecydowanie najefektowniejszej walki gali, czyli Yair Rodriguez kontra Daniel Hooker.
O, według mnie nie była najbardziej efektowna, ale przyznam, że bardzo mi się podobała. Jair Rodriguez to jest taki nieoszlifowany diament.
Ale ma go kto szlifować, bo cenuje obecnie u Grega Jacksona.
I świetnie. Ilość spinning shitów po prostu w tej walce przekroczyła wszystkie moje marzenia. Cholernie mi się podobała kreatywność Rodrígueza, którą już wykazał ostatnio w walce z Charlesem Rozą. No i co to dużo mówić. Jeżeli gość w pierwszej rundzie złamał sobie stopę i w drugiej pokazywał coraz więcej spinning shitów po to, żeby jeszcze trzecią przewalczyć i ją wygrać, to nie wiem, ręce mi się składają do oklasków.
Ja w ogóle oglądając tę walkę miałem wrażenie, że oto jest jakiś filmik promujący nową postać w Tekkenie. Dopiero po chwili sobie uświadomiłem, że to jest prawdziwy człowiek. Naprawdę jestem pod wrażeniem kreatywności Rodrígueza. Jego arsenał technik wyniesionych z różnych sztuk walki jest niesamowity. Te wszelakie obrotówki, kopnięcia po przewrocie, jakkolwiek to głupio brzmi. zahaczenie nogi z zakrzyczną nogą w stylu Andersona Silva w walce z Damianem Mają, coś niesamowitego. Przy czym pojawia się taki drobny póki co szkopuł. Wydaje mi się, że Rodriguez powinien mimo wszystko nieco częściej odwoływać się do tradycyjnych kombinacji. Bo tutaj sobie oczywiście rzuca te efektowne akcje, są one fajne, Hooker to też żaden przeciwnik dla niego, ale jeżeli trafi na kogoś, kto nie da się przestraszyć tymi wszelakimi latającymi dziwnymi rzeczami, kto będzie wywierał presję, to on po prostu może nie mieć już miejsca na te swoje kopnięcia, bo do takich rzeczy potrzeba miejsca, ich się nie rzuca stojąc w miejscu pod siatką. I dlatego chętniej bym widział Jaira, który minimalnie rezygnuje z tej efektowności na rzecz takiego bardziej tradycyjnego podejścia, bo gdy rzucał też takie normalne akcje w stylu lewy, prawy i middle kick nową cobę, to również mu to wchodziło pięknie. I wydaje mi się, że to dla niego byłoby optymalnym kierunkiem rozwoju. Oczywiście poza poprawieniem zapasów, no i dalszym doskonaleniem swojego parteru, który już teraz jest bardzo, ale to bardzo dobry. Natomiast w przypadku Hookera mam z Deka ten problem, że początkowo uważałem go za kogoś, kto dobrze dokuje, ale walka z Siokiem mnie absolutnie rozczarowała, a z Rodriguezem też pokazał się, jak się pokazał. Myślisz, że Hooker się utrzyma w ogóle w organizacji, czy jeszcze jedna przegrana i go możemy oglądać na jakichś galach w Oplocie?
Myślę, że szykuje nam się gala w Oplocie. Chętnie bym zobaczył, znaczy niechętnie, ale myślę, że powinien być Hooker zestawiony z Seaverem o utrzymanie się w organizacji. Z kolei Rodriguez'a, który powinien być jednym z dwóch braci Pettis, właściwie powinien być trzecim, patrząc na jego styl, bym bardzo chętnie zobaczył z Diego Brandão. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie dadzą jakiegoś stonowanego strikera, tylko dzikusa, tak jak to określiłeś, i będzie nam dawał mnóstwo efektownych walk.
O, i to mi się podoba. Ewentualnie widziałbym dla niego Thiago Tratora. To też zawodnik, który zbytnio nie kalkuluje, ale jednak powinien dać Rodriguezowi kolejny okres na rozwój, ponieważ Rodriguez sobie z nim poradzi, a w międzyczasie może doskonalić swoje zapasy w trakcie obozu. No i dalej przechodzimy do występu mojego rosyjskiego ulubieńca Alberto Tumanowa z moim amerykańskim ulubieńcem Alanem Żołbanem.
To była właśnie moja walka wieczoru. Cholernie mi zaimponował Tumanow. Nie spodziewałem się, że tak łatwo rozstrzela mimo wszystko przeciętnego w defensywie Żołbana, ale to co zrobił, po prostu szczęka mi opadła, do tej pory ją zbieram. Odwrotna pozycja Żubana kompletnie nie przeszkadzała Tumenowowi, który przede wszystkim korzystając z podbródkowych i middle kicków rozbił Żubana i nie wiem co mówić, mam nadzieję, że to najwyrwytnie.
Ja tu również byłem pod olbrzymim wrażeniem Alberto. Tym bardziej, że uważałem, że Alan właśnie tą walkę może wygrać dzięki swoim świetnym kopnięciom. No ale Tumanow zwyczajnie nie dał mu okazji ich używać. Świetnie przeniesiony do MMA Box, który Albert ma na naprawdę rewelacyjnym poziomie jako był amatorski pięściarz. Zresztą jego kuzyn jest lub był amatorskim mistrzem świata w boksie. No i dodatkowo idealnie zaadaptowane pod jego bokserski styl wysokie kopnięcia. Co prawda wydaje mi się, że jeżeli dalej się będzie głównie do nich ograniczał, to zostanie pod tym kątem w końcu rozczytane, ale póki co sprawdzają się one wyśmienicie. To już drugi rywal skończony przez niego wysokim kopnięciem. No i przy okazji czwarta wygrana walka z rzędu. W tym swoim ciągu trzech rywali skończył w pierwszych rundach, także myślę, że już nie ma co czekać na dalsze zestawienia z taką średnią półką, tylko dać mu kogoś top 15. Ja bym proponował Ricka Storego.
Ja bym proponował Stephensa, Jeremiego Stephensa. O Boże. Jak ten kolega się nazywa?
Stefan.
Nie. Tak, dobrze, masz rację. Stefan. Dobra, niech będzie Stefan. Z kolei bardzo mi się podobało, jak Tumenow przechwycił kolano Żubana, skarcił go uderzeniem na korpus i jeszcze wyniósł powietrze i obalił.
No tak,
to była świetna akcja.
Tym bardziej,
Widać, że jest bardzo silny.
Mów.
Widać, że Tumenow mimo przeciętnej postury jest bardzo silnym gościem i rzucał właśnie jak dzieciakiem Żubanem, który ma budowę kulturysty wręcz, szczerze mówiąc.
No tak, Tumanow na pewno nie jest największym półśrednim, ale pod względem siły fizycznej prezentuje się wyśmienicie. Natomiast co teraz robimy z Alanem, który jest niezwykle efektowny, ale widać, że czegoś mu brakuje do walki z taką naprawdę ścisłą czołówką. Z kim byś go widział?
Chętnie bym go zobaczył z Safieddinem, który nie jest agresorem, więc mógłby rozwinąć swoje skrzydła, byśmy zobaczyli prawdziwy potencjał Jubana. No ewentualnie wypalony Ellenberger, który nadal mógłby posłużyć się do wybicia się dla Jubana, bo już nic z Jake'a nie będzie.
No niestety, ale muszę się z tym zgodzić. Zresztą ten Ellenberger by był nawet lepszym typem, bo wiadomo, że Safiedliny ma brzydki zwyczaj wypadania z prawie każdej walki ostatnimi czasy. No to przechodzimy do programu talentu, czyli Aslam Makhachev skończony przez Adriana Martinsa.
Ta walka bardzo mi się podobała. Martins rozwinął się. Myślę, że naprawdę będą z niego ludzie. Odwrotna pozycja obu zawodników to jest coś rzadko spotykanego mimo wszystko. Martins bił trochę mniej, ale mocniej. Ładnie podobało mi się, jak uciekał na boki, a ten mocarny sierp kontrujący to była pierwsza klasa.
Dokładnie, o ile w pierwszej minucie Makhachev sprawił pewne problemy Martinsowi, trafił go niezłym overhandem i wpakował mu też całkiem ładnego midla, to później Martins go już rozczytał. Pod koniec pierwszej minuty walki, bo to jest bodajże 50 sekunda, Martins idealnie przeszedł poprzez unik przed akcją Makhachewa i od tego momentu Islama czekały trudne chwile, aż do momentu tego knockoutu w okolicach drugiej minuty. Kapitalnie rozczytał swojego przeciwnika, świetnie go skończył, jestem pod dużym wrażeniem i uważam, że Martins zasłużył sobie na około 115. Bardziej, że w UFC ma wygrane 4 walki, zaledwie jedną porażkę z kowbojem. W tym trzech ze swoich rywali skończył, także moim zdaniem nie ma już na to czekać, tylko mu rzucić kogoś wyżej usytuowanego, może być nawet Bobby Green.
Ja bym chętnie zobaczył Martinsa z Milesem Jurym, ewentualnie z Francisco Trinaldo.
Okej, okay. Przy czym z Judym jest ten problem, że on schodzi wagę niżej.
Zapomniałem zupełnie. No to w takim razie może być Trinaldo.
No, Trinaldo też by był w porządku, przy czym jednak, jak już mówiłem, dałbym Martinsowi kogoś z numerkiem przy nazwisku. Natomiast co robimy z Makhachevem, którego dalej uważam za bardzo duży talent, ale ostatecznie wyszło na to, że jego stójka jeszcze nie jest na tym światowym poziomie.
Można go zestawić z drugim bardzo dużym talentem, któremu ostatnio nie wyszło, z Chadem Laprisem.
O, i to by była całkiem ciekawa walka i miałbym problem ze wskazaniem faworyta. Wydaje mi się mimo wszystko, że defensywne zapasy Laprisa byłyby dużą przeszkodą dla Islama, natomiast stójca dalej nie ma o czym dyskutować. A teraz przechodzimy do walki dziewczyny Pata Barego z Angelą Hill. Chyba nie trzeba o niej dużo mówić. Fajnie, że Rose to szybko skończyła i nie musieliśmy tego oglądać. Zgadzasz się?
Tak, bo to była troszkę śmieszna walka. Z jednej strony mieliśmy Torres, która była uważana za wielką mistrzynię Muay Thai.
Hill.
Bardzo mi się podobał pewien taki cios w jej wykonaniu, kiedy wyskoczyła z lewą nogą do przodu, próbowała prawą ręką uderzyć jak Junior dos Santos, a lewą sobie tam machała nisko na wysokości pasa. To było bardzo efektowne i bardzo śmieszne.
No tak, dwie smyłki, jeden cios w jednej akcji. Imponujące.
Imponujące. Rose była celniejsza w stójce. Podobało mi się nawet, jak spychała mistrzynię tajskiego klinczu na siatkę i trafiała ją oczywiście więcej. Całkiem ciekawe było duszenie, kiedy Rose wspięła się na plecy stojącej Hill i ją udusiła.
No tak, i tym samym oszczędziła nam dalszej części tego widowiska, za co jej po stokroci dziękuję z tego miejsca. No i przechodzimy do walki, która wzbudziła dużo emocji, choć bardziej po niej niż przed nią, a mianowicie Sage Northcutt skończył dosyć szybko Francisco Cervino, czym to sprawiło, że już teraz u większości osób albo cieszy się jeszcze niezasłużoną estymą, albo z drugiej strony zdobył już grono hejterów porównywalnie do tych, którzy życzą szybkiej śmierci Conorowi McGregorowi. Zaliczasz się do któregoś z tych obozów, czy na razie podchodzisz jeszcze na chłodno do tego mistrza karate?
Podchodzę do tego zdecydowanie na chłodno. Jakby to powiedział GSP, nie jestem pod wrażeniem. Nie wiem, szczerze mówiąc, co może być z Northcutta. Znokautował słabego gościa, który podszedł do walki z 2 kg nadwagi, prawdopodobnie jakąś kontuzją. Nie robi to na mnie wrażenia.
Mnie samemu występ Northcutta bardzo się podobał. Uważam, że ma bardzo ciekawe narzędzia, które mogą uczynić z niego w przyszłości liczącego się zawodnika w tej dywizji, ale też jestem ostrożny z pakowaniem się w hype pociąg Sage'a. Uważam,
No
że
właśnie.
jest to zawodnik jeszcze na tyle młody, że z jednej strony może się niesamowicie rozwinąć, a z drugiej strony może zostać już za niedługo dosyć brutalnie zweryfikowany, ale póki co czekam na jego następną walkę. Uważam,
Klebidin
że
sam się
ta
poślizgnął
jego
w tej walce.
niesamowicie rozbudowana baza to nie jest tylko zawodnik, który sobie cenował to karate i zdobywał w nim kolejne paski, ale też ktoś, kto rywalizował w innych sportach uderzanych, kto posiada bardzo dobry parter i mocne zapasy wytrenowane w trakcie edukacji. Jest już w wieku 19 lat bardzo przekrojowym zawodnikiem, ale zobaczymy, ile jest warte dopiero w przyszłości.
Na pewno mi się podobało, kiedy pod siatką trafił kilkoma ciosami i bardzo dynamicznie wyniósł i obalił Trevino. To było bardzo dojrzałe, powiedzmy, ze strony zawodnika, który ma, jak mówisz, 19 lat, tak?
Tak.
Może coś z niego będzie. Chociaż należy też pamiętać, że Trevino sam się poślizgnął, co przypieczętowało ten szybki knockout, jeszcze, który został zapoczątkowany kilkoma ciosami w tył głowy. Nie wiem, czy zwróciłeś
Właściwie
na to uwagę.
z tym jego poślizgnięciem się sytuacja wygląda tyle śmiesznie. Ja ten fragment kilka razy oglądałem. I to jest jeden z najbardziej chaotycznych momentów, jakie widziałem w historii MMA. Mianowicie Trevino rzuca to swoje hokowe kopnięcie. Northcutt ma rękę gdzieś tam za linią swojej głowy, zupełnie nieświadomie, bo to nie była żadna akcja defensywna. I Trevino akurat trafia dokładnie w tę rękę, która tam się znalazła przez przypadek, po czym sam pada na ziemię. Strasznie absurdalny moment. No ale ja tylko teraz czekam na Northcutta z kimś mocniejszym i ostrożnie mu kibicuję. Jego przyspieszenie bardzo mi się podobało, umiejętności, jakie wnosi do klatki, bardzo mi się również podobają, ale Trevino to jeszcze nie było duże wyzwanie, choć trzeba przyznać, że był to całkiem sensowny test, zważywszy na to, że Trevino mimo wszystko nie jest jakimś szczególnie słabym zawodnikiem. No nic, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A teraz przechodzimy do walki byłego gigantycznego talentu w postaci Sergio Pettisa. Mówię byłego w tym sensie, że praktycznie wszyscy spodziewaliśmy się po nim gigantycznych rzeczy, a w chwili obecnej jest tak średnio. Co najbardziej nietypowym, niestety w ten negatywny sposób, pretendentom w wadze Muszej, czyli Chrisem Kawiasem. Jak
no
wrażenia
Sergio
po
Pettis
walce?
to tak. No Sergio Pettis efektowny, ciekawy zawodnik, ale nie wiem, czy coś z niego będzie. Na pewno nigdy nie osiągnie poziomu swojego brata. Zresztą przez 2 rundy dominował Cariaso, robił z nim co tylko chciał, a trzecią oddał w głupi sposób. Jeszcze prawie dał się poddać na sam koniec.
Ja uważam, że przede wszystkim młodszy z Pettisów trochę za wcześnie trafił do UFC. Przepraszam. Owszem, miał ten swój bardzo ładny rekord 9 wygranych i żadnej porażki, ale mimo wszystko wolałbym, żeby miał jeszcze trochę więcej czasu na rozwój bez tej presji związanej z tym, że jest w organizacji, której mistrzem był jego brat. No i też co do występu Pettisa, nie byłem aż tak zachwycony jak większość osób, które go komentowały. Przede wszystkim w pierwszej rundzie dawał się zbyt często trafiać Cariaso kopnięciami na korpus. Chwilami jakby nie miał pomysłu, jaką akcję poskładać w kierunku swojego rywala. Ale trzeba zauważyć, że w tej walce, przynajmniej takie wrażenie odniosłem, walczy w sposób bardziej rozważny, nastawia się na końcu i temu się całkiem płaciło, przy czym nie byłem pod wrażeniem tego występu. Ogólnie uważam, że zanim o Pettisie zacznie się mówić jako o kimś, kto w końcu spełnia pokrywane w nim nadzieje, to miną co najmniej 2-3 lata. No to przechodzimy do walki, która otwierała galę, czyli Derrick Lewis znokautował Wiktora Pesta. Nie była to zbyt porywająca walka, ale o tym może wam opowie najpierw Kuczy.
No zdecydowanie szału nie było. Pierwsza runda była tragicznie nudna. Po minucie Pesta wyhaczył Lewisa i leżał po prostu na nim przez 3 minuty. W końcu wstali i nic z tego nie wyszło. Walka równie piękna, co starcie Jordana z Magomedowem. Za to druga runda zaserwowała nam dla odmiany to samo. Jednak co się wydarzyło po paru minutach? Lewis obronił obalenie i w odpowiedzi na wejście w nogi trafił potężnym podbródkiem, po którym Besta zatańczył i ledwo przetrwał. Gong go uratował, chociaż było bardzo blisko zakończenia walki już w drugiej rundzie. Natomiast jak tobie się podobał sam knockout, panie Szymonie?
Knockout jak knockout. Właściwie nie wzbudził we mnie jakichś większych emocji. Jedyne co z tej walki pamiętam, jeżeli chodzi o taki zapis scenę po scenie, to będzie coś w stylu obalenie, 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 o w końcu knockout.
Ale nie spodziewałem się, że Lewis da radę w trzeciej rundzie wykonać całkiem porządny sprawl, zdobyć boczną i dosiadł. To był dla mnie szok.
Również byłem tym ciut zaskoczony, no ale ostatecznie to było pozytywne zaskoczenie, bo oszczędził nam oglądanie trzeciej rundy tego marnego widowiska. Natomiast trochę szkoda tego, że Pesta wypadł jak wypadł, bo wiązałem z nim może niedużo, ale pewne nadzieje. Zobaczymy jak się odbuduje, bo to ciągle młody zawodnik.
Kogo byś mu dał?
Może ostatniego przeciwnika Daniela Mielańczuka.
Dokładnie taką samą propozycję
Natomiast
miałem
właśnie
podać.
Lewis mógłby się zmierzyć z naszym rodakiem.
Pełna zgoda. Coś jeszcze więcej na temat tej walki?
Właściwie to nie. Myślę, że możemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękujemy za uwagę. Do następnego. Cześć.
Dzięki, cześć.